Rozmowa dnia.
Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Ryszard Koziej. W studiu Państwa i mój gość, dr Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry Pani doktor.
Dzień dobry Państwu.
71 lat temu w Kielcach doszło do tragedii. Zginęli ludzie na plantach. To były akty morderstwa. To było krótko po zakończeniu II wojny światowej, w bardzo jeszcze burzliwym, gorącym powojennym czasie. Od wczoraj w Kielcach odbywa się konferencja Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Konferencja zorganizowana przez kielecką delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Tematy tej konferencji siłą rzeczy także zahaczają o to, co jest przedmiotem badań historyków na całym świecie. Dlatego, że pogrom kielecki czy pogrom w Kielcach to temat analizowany od wielu, wielu lat i w dalszym ciągu niewyjaśniony.
W dalszym ciągu niewyjaśniony i tak jak pan redaktor powiedział, ponieważ nie jest to problem lokalny czy nawet polski, jest to problem, który wykracza poza granice naszego kraju, chociażby wspomnieć tutaj Muzeum w Waszyngtonie, które kończy swoją narrację właśnie pogromem w Kielcach jako tą ostatecznym wydarzeniem, które miał dokonać ostatecznego rozwiązania, czyli zabójstwa Żydów, czyli Holokaustu. I dlatego myślę, że naukowcy są zobowiązani do tego, żeby pogrom, to zjawisko, przyczyny tego pogromu zbadać gruntownie. Ja wiem, że na temat pogromu powstało kilka książek, było prowadzone śledztwo, no ale niestety musimy się tutaj pokajać i powiedzieć, że nie do końca ono było prowadzone tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Trudno powiedzieć, czyja to jest wina, czy braku dokumentów, czy te dokumenty w trakcie różnych kwerend pojawiają się, ponieważ archiwa są otwarte, prawda? Niemniej jednak mamy dość krytyczne spojrzenie na śledztwo prowadzone i w tej chwili szukamy, ale też i znajdujemy nowe wątki, nowe dokumenty, które pozwalają nam na stawianie nowych pytań. Kielce i mieszkańcy Kielce mają zadrę w sercu, dlatego że myślę, że przez to, że nie znamy odpowiedzi do końca, a nawet jeżeli przypuszczamy, jak było, to niestety w nauce na przypuszczeniach nie możemy budować narracji i nawet jeżeli wiemy, że ktoś jest oskarżony, to zawsze musimy znaleźć dowody i tutaj w nauce panuje też zasada dowodów i faktów, więc musimy dlatego znaleźć i udowodnić, a przynajmniej zbliżyć się do prawdy. I ja myślę, że musimy się z tym problemem zmierzyć, dlatego że polityka historyczna, jak zauważyliśmy, jest w tej chwili ważnym aspektem na arenie międzynarodowej. Państwa budują sobie przez to prestiż i my, kiedy w przestrzeni tej zachodniej ciągle jesteśmy oskarżani o antysemityzm, o zabójstwa Żydów i to jest bulwersujące, bowiem Polacy, tak jak i Żydzi, no niestety losy tych dwóch narodów są dość zbieżne, to dążenie do swojej ojczyzny, ale też przecież w polityce Hitlera byliśmy nacją, która miała być niewolnikami, prawda? I nacją, która też miała zostać zniszczona, przynajmniej w dużej części. Porównywalne jednak są straty, bo około 3 milionów Żydów i 3 milionów Polaków zginęło podczas tej wojny, choć oczywiście mierząc to, jeżeli chodzi o populację, to tu wiadomo, że nie podważamy tragiczności czy bestialstwa, jeżeli chodzi o zjawisko Holokaustu. Ale ja chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz, która podczas tej konferencji pokazano zjawisko bardzo niebezpieczne. ponieważ ta konferencja jest pierwszą z cyklu. Co roku chcemy podejmować ten wątek w szerszym aspekcie, nie tylko pogromowym, ale relacji polsko-żydowskich, dlatego że to jest bardzo ważne. Tak jak pogrom wpłynął na dzisiejszą narrację, budowania tych relacji, tak i wcześniejsze musimy pokazać, jak te relacje naprawdę między Polakami a Żydami wyglądały. Ale i dlatego ta nasza konferencja, przede wszystkim ten pierwszy, ta pierwsza jej odsłona ma charakter źródłoznawczy i metodologiczny. I musimy pokazać, jak w tej chwili wygląda stan nauki polskiej, jeżeli chodzi o to zjawisko, ale także i zagranicznej. I tu widzimy bardzo niepokojące zjawisko. Niestety w niektórych środowiskach prowadzi się hochsztaplerkę, powiedziałabym, naukową. To nie ma nic wspólnego z warsztatem historyka. Bardzo często są traktowane dokumenty wybiórczo, selektywnie lub przemilczane są pewne zjawiska, więc tworzy się fałszywy obraz, no ale to w konsekwencji prowadzi do tworzenia fałszywej historii. A to jest bardzo niebezpieczne dla nas jako narod.
Pamiętam te zarzuty metodologiczne formułowano wobec prac profesora Tomasza Grasa.
To jest właśnie ciekawe, że ten rok, kiedy Tomasz Gross wydał swoją pierwszą książkę, on zmienił coś w ogóle w narracji też i wśród naukowców. Zresztą o tym była mowa, że niektórzy naukowcy, którzy prowadzili ten swój warsztat i tą swoją narrację, no zgodnie z wszystkimi zasadami sztuki naukowej, przede wszystkim weryfikacja i krytyka z źródeł, bo to jest podstawa, nagle zmienili swoją narrację. To jest bardzo zaskakujące. Dlaczego tak się stało, prawda?
Tych zaskakujących rzeczy jest więcej. Bardzo zainteresował mnie referat doktora Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego, który poinformował wczoraj, że przygotowuje nową monografię pogromu kieleckiego. Inercja i stagnacja wokół bezradności badawczej nad pogromem Żydów w Kielcach. Bezradność badawcza. Doktor Śmietanka-Kruszelnicki w rozmowie z Radiem Kielce mówi, że pewne źródła, materiały są dostępne od lat, natomiast nikt po nie nie sięga. Twierdzi, że jest pierwszą osobą, ma na to dowód, bo zapisując się jako osoba, która wypożycza jakieś źródła, no jest jedyną osobą, która po te źródła sięgała. A to zmienia zupełnie, znaczy może nie zupełnie, ale wyjaśnia, czy dodaje nowe interpretacje do tego, co się wydarzyło w Kielcach 71 lat temu.
Weźmy pod uwagę, że ostatnie badania poważnie prowadzone to były lata 90. Od tego momentu, zresztą nawet profesor Szajno, która pierwsza była osobą, która tym problemem się zajęła, od tego czasu właściwie opieramy się na tych badaniach. Oczywiście Instytut wydał w 2006 i w 2008 roku bardzo dwutomowe dzieło wokół pogromu kieleckiego, ale jak się okazuje w tej narracji dzisiejszej, ludzie się powołują, czy naukowcy się powołują na to wydawnictwo, natomiast okazuje się, że w ogóle niektóre artykuły nie zostały przez naukowców przeczytane. To jest taka ignorancja, prawda, bo mówimy o czymś, co jest właściwie zbadane, co powinno być przyczynkiem do dalszych badań. Niewątpliwie, tak jak już wspomniałam i o czym też mówi pan doktor Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, myśmy pokładali dużą taką ufność w stosunku do śledztwa. Dlatego teraz no, krytyka tych działań no, powoduje, że musimy docierać do dokumentów, czy ponownie starać się je zweryfikować, czy w ogóle tak jak powiedziałam, docierać do tych dokumentów, bowiem wydawało nam się, że one były przejrzane, że one były opracowane, a jednak nie. I stąd zadziwia rzeczywiście fakt, że problem, wokół którego ciągle, o którym się pisze i ciągle się mówi, do którego się wraca, przez badaczy nie został wnikliwie podjęty. Ja tu jedynie mogę powiedzieć, że Instytut w tej chwili zadeklarował taką wolę właśnie ze względu na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, ze względu na to, jak ta narracja jest prowadzona, no też w ośrodkach akademickich, akademickich na Zachodzie, że ten problem zbada dogłębnie, ale musimy mieć świadomość, że to nie jest kwestia paru miesięcy, to jest kwestia nawet i paru lat. A to, że nie zrobiliśmy tego wtedy, no to tak jak mówię, wszyscy... Wykładnią była dla nas było śledztwo, ale też Instytut, pamiętajmy, że kiedy powstał, to tych różnych białych plam w naszej rzeczywistości było tak dużo. W tej chwili myślę, że sytuacja się trochę zmienia, ale instytuty historii najnowszej działającej przy uniwersytetach i różnych ośrodkach szkół wyższych nie zajmowały się tak naprawdę tematami kontrowersyjnymi, tak jak mówimy o naszej konferencji, że to są badania kontrowersje i perspektywy, jakie mamy i jak powinniśmy tą narrację prowadzić. I właściwie całe odium tych ciężkich problemów, za które niejednokrotnie Instytut płacił swoją cenę, spadł na Instytut, ale bez dochodzenia do tej prawdy, no jesteśmy skazani na dryfowanie, jesteśmy skazani przede wszystkim na wewnętrzny i zewnętrzny konflikt.
Nauka znała odpowiedź, to jest ustalenie przede wszystkim właśnie ścisłej metodologii badań, dlatego że nie ukrywajmy, te różne narracje, które cały czas funkcjonują, nieraz sprzeczne, one będą funkcjonować, bo takie jest życie społeczne i polityczne.
Tak, ale chciałam zwrócić uwagę, że w tej narracji dominują przede wszystkim relacje. Relacje, które zbierane są po kilkudziesięciu latach. Nasza pamięć jest bardzo wybiórcza. W związku z tym relacja może być tylko pomocna w tym, żebyśmy badali, może pomóc nam weryfikować, albo całą relację powinniśmy weryfikować z dokumentami. W tej chwili zdominowana jest narracja historyczna poprzez relację, która ma różne perspektywy, a z drugiej strony publicystyka zastępuje nam naukę. I proszę zwrócić uwagę, że rozmawiamy o książkach Grossa, pani profesor Engel King, natomiast nie rozmawiamy o pozycjach tworzonych, opracowywanych, wydawanych przez historyków, bo to historycy tutaj powinni mieć najważniejszy głos, bo pracują na aktach w oparciu o fakty i te fakty interpretują, a nie tworzą jakiejś fikcyjnej rzeczywistości, którą narzucają potem opinii publicznej, która w dużej mierze jest często zdezorientowana i nie rozumie tak naprawdę, o co nam chodzi. Przecież jeden z drugim publicysta napisał tak, a nie inaczej.
Bardzo dziękuję, pani doktor. Druga część konferencji dzisiaj, w 71. rocznicę pogromu kieleckiego, tragicznych wydarzeń w Kielcach. W południe uczestnicy konferencji przerwą obrady po to, by pojawić się przed kamienicą na Plantach, by uczcić ofiary tego pogromu. Doktor Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, była państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Ryszard Koziej, dziękuję bardzo.